Radiowo-internetowe studium biblijne.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, szczęść Boże.
Szczęść
witam
Boże.
Księdza profesora Antoniego Żurka, który będzie dzisiaj nam przewodniczył w tym naszym pochylaniu się nad sakramentem chorych w Kościele Starożytnym, bo cały czas jesteśmy przy sakramencie namaszczenia chorych. Księże profesorze, rozpoczyna ksiądz profesor wykład od opisu w ogóle sytuacji ludzi chorych starożytności, bo ona zupełnie jest inna niż dzisiaj. Powiem szczerze sobie jedną, takie wynotowałem z tego wykładu, że choroba to było najczęściej zwiastun śmierci, bo nie znano lekarstw w ogóle, znaczy, więc chorych było mało.
No, to jest, tutaj trzeba, właśnie to jest była inna sytuacja, bo no, nie było rzeczywiście ani szpitali, ani lekarstw, a jednocześnie była też inna, troszkę powiedzmy, traktowanie chorych. No, była w starożytności, więc zacznijmy od tego, że było kilka kategorii tych chorych i to jakby już chciałem za nich wspomnieć, więc pierwsza kategoria to były normalne choroby somatyczne. No, tam była bardzo duża umieralność, chociażby dzieci, a więc wszystkie z tych, którzy byli słabsi zwłaszcza, to umierali. To i stąd na początku i już potem nie było tutaj, nie było osób przewlekle chorych. Jeżeli potem natomiast zapadali na choroby, no to byłaby jakieś kontuzje, no to próbowano te kontuzje leczyć z różnymi nawet sposobami. A jeżeli ktoś zapadał na większą chorobę, no to też w ramach, nie, to się nie przewlekało, bo nie było lekarza, żeby podtrzymywać jakiś tam akurat tego chorego. W związku z tym tych chorych relatywnie było mniej. No i oczywiście oni wszyscy byli, jeżeli mogli być, no to w środowiskach rodzinnych. Drugą kategorię, no to były te choroby takie lżejsze, które tutaj, no powiedzmy typu przeziębienie czy jakieś, no to tam już znano, są różnego rodzaju sposoby, zwłaszcza domowe, jakiegoś tam ziołami czy jakimiś takimi. Owszem, byli też i medycy, ale oni właśnie leczyli bardziej te choroby takie związane z kontuzjami, z jakimiś operacjami, z usuwaniem czegoś tam, co jakieś tam narośli.
Ale też ksiądz profesor przytacza, że oprócz medyków, to pojawiali się ludzie, którzy odwoływali się do jakiejś tam magii.
A to nie tylko pojawiali się, to było powszechne.
No właśnie.
Bo każda choroba, no to było coś, co było niezrozumiałe i co było jakimś zjawiskiem, czy jakimś pochodzącym od, powiedzmy też i od, no, demonów, czy jakiś tam. I teraz uciekano się, szukano pomocy właśnie w tych różnego rodzaju praktykach. A takie praktyki to były zabobony, to były jakieś tam czary, to jakieś tam były kadzenia, którymi to próbowano usunąć. Talizmany, które miały chronić przed chorobami. Były też choroby, które no, to byli kalecy. No to z kolei, jeżeli nie mieli opieki rodzinnej, te osoby, ich było dużo. To był ten margines tych chorób, tych ludzi żebrzących, tych różnego rodzaju, no, proszących o tam zlitowanie, tych było w tych miastach starożytnych dużo. I jeszcze jedna kategoria, to byli chorzy, byśmy dziś powiedzieli psychicznie, albo powiedzmy tam trochę umysłowo, albo też takie choroby, których już w ogóle uważano za działanie złego ducha, przez epilepsję. I z tym się w ogóle już nie radzono. Te osoby najczęściej izolowano, bo nie umiano sobie z tym poradzić. I ta taka była sytuacja w społeczeństwie i w takiej sytuacji działa Kościół.
No właśnie. I jak on w takim razie wobec tych ludzi działa? Bo ksiądz mówi, że i instytucjonalnie próbuje podejmować, ale też i indywidualnie. Jak to się w tej instytucji?
Cierpienie było najpierw, zawsze było traktowane jako pewien dopust Boży. Każde cierpienie. Z tym, że w tym nauczaniu kościelnym, no to większą uwagę zwracano na cierpienia raczej duchowe, bo te były takie jakieś, no wydawało się nawet i trudniejsze i nieodzowne od życia. Natomiast te cierpienia fizyczne, no to znowu tu było w zależności od kategorii osób. Znowu, chorych, którzy zapadali na jakieś choroby, no to starano się im pomóc. Owszem, w tym sensie, że zwracano uwagę, że wszyscy chrześcijanie mają obowiązek pomagać wszystkim potrzebującym, w związku z tym, że chorych. Oczywiście oni byli w swoich rodzinach. No, w sytuacjach czasem nadzwyczajnych mobilizowano ludzi do takiej do pomocy. Ja tutaj właśnie mam taki przykład chociażby z III wieku. Święty Cyprian. W Kartaginie wybuchła zaraza. Ludzie masowo umierają. Ci, którzy z kolei są zdrowi, to uciekają, no bo to się boją zarażenia. I wtedy Cyprian swoich wiernych mobilizuje, pisząc takie dziełko, taki traktacik, to była homilia, o śmiertelności. I przypomina im, macie troszyć się o tych chorych, pomagajcie, bo przecież my wierzymy w życie wieczne. Więc nawet jeżeli się zarazicie, no to czeka was życie wieczne, tylko szybciej się z tego świata, zresztą on tak traktował, że całe życie to jest taka w zasadzie tylko pokusa, trudności, które człowiek nieustannie tutaj napotyka i w związku z tym może się z tego akurat uwolnić. A więc to była tego typu tutaj jakaś no zalecenie, a więc to była i pomoc. Natomiast też zaczęto organizować pomoc, ale to już troszkę późniejszym, w IV wieku chociażby, instytucjonalną. To wtedy zaczęto stwarzać domy, to poszczególni biskupi, a potem mnisi, zwłaszcza którzy przy tych swoich jakichś tam pustelniach, tworzyć domy dla osób, które, no właśnie, ale to najczęściej byli właśnie kalecy albo jacyś tacy przewlekle chorzy, którym się nikt nie opiekował. I to był znowu zorganizowana pomoc, to były takie ksendoki, jak się to nazywały, byśmy dziś nazwali trochę jakimiś tam hospicjami, które potem się przyjęły i stały się nawet jakimś takim powszechną praktyką. A posługa w tych domach zaczęła być traktowana jako coś, co uchodziło za największy taki jakiś chrześcijański czyn miłosierdzia. I tam do tych domów pomocy wtedy, nazwijmy to, wchodzili ludzie, no, którzy rzeczywiście poczuwali się do jakiejś takiej rzeczy wiary. Prawdziwie tam mamy nawet takie przykłady od cesarzowa, nawet jedna Placylia, przynajmniej to jest tak wyraźnie opisane, że chodziła właśnie w IV wieku, żona cesarza Teodozjusza, do tego hospicjum, by tym ludziom tam nieść pomoc i to traktowała jako wyraz takiej jakiejś nawet no, chrześcijańskiej tutaj godności swojej.
Ja jeszcze zapytam się o samych lekarzy, bo oni też byli tak doceniani w społeczeństwie i to był taki zawód, który się cieszył szacunkiem i ksiądz profesor Przytacza, powiem szczerze, że nawet nie wiedziałem, że tych dwóch świętych to byli lekarze, chociaż byłem na ich grobach i dopiero się dowiedziałem i chyba nie słuchałem na wykładach dokładnie.
Nie, to na wykładach to nie przyszedł, bo to jest taki margines, a no więc właśnie. Oczywiście Kościół doceniał medycynę. I wszystkie te sposoby, które były jakieś takie znane, przychodzenia chorym z pomocą, uważał za coś potrzebnego. Zawód medyka był szanowany. No właśnie jest dwóch takich chociażby, tych Kosma i Damian, dwóch lekarzy, którzy bracia, którzy poszli z pomocą chorym, udzielając pomocy bezinteresownie. I oni się potem cieszyli wielkim tutaj uznaniem wśród tutaj chrześcijan, no i wielką czcią. W ogóle trzeba przyznać, no więc medycyna naturalna była nawet polecana do jakoś zawód, oprócz rolnictwa to była właśnie medycyna, który Kościół polecał chrześcijanom się jakoś tutaj zajmować, więc to było szanowana. Natomiast występowano bardzo mocno przeciwko właśnie tym wszystkim czarom, zabiegom jakimś tutaj, które miały przy pomocy złych duchów usunąć jakieś tam cierpienia. Z kolei Kościół polecał co innego. Właśnie polecał modlitwę i no właśnie szukanie łaski Boga, no uzdrowienia. I tutaj w tym, te praktyki związane z no, tym taką pomocą przez ludzi świętych, no jest bardzo tutaj stała się rozpowszechniona. Mamy w żywotach często takim właśnie w tych świętych takie sytuacje, że do tych świętych przychodzą ludzie z prośbą o pomoc, właśnie chorzy. I święci się modlą i często następuje jakieś uzdrowienie. I to jest dosyć motyw taki powszechny, właśnie to był wyraz nawet pewnej świętości kogoś, że na jego, skutek jego modlitwy chory odzyskuje tutaj zdrowie, ma przywrócone to jakieś tam pełną sprawność. Podobnie było traktowane, były chociażby też nawet miejsca związane ze świętymi, groby. Zaczęto organizować pielgrzymki, były to taka praktyka, że chorzy udawali się do grobu świętego już po jego śmierci, oczywiście, bo to do grobu, właśnie z prośbą o uzdrowienie. Podobnie traktowano pewne przedmioty, które były związane ze świętymi, jakieś, czy to były poświęcone przez tych świętych, czy jakieś tam powiedzmy elementy, które były związane ze świętym, traktowano to też właśnie jako pomoc w jakimś takim w chorobach, które można jakoś było wykorzystać. A więc i te formy, a więc modlitwa i jakieś tutaj szukanie pomocy u Pana Boga, to było coś, co było bardzo rozpowszechnione i coś, co było tutaj no, bardzo znane. Tutaj takim przytaczam przykład. On taki jest bardzo znamienny, znanego biskupa Bazylego z Cezarei, który był no, obrońcą wiary właśnie tej, tak mówimy, nicejskiej. I cesarz, który był właśnie akurat zwolennikiem arianizmu, tego biskupa dosyć próbował no, jakoś tak no, zmusić do posłuszeństwa i do zmiany tam właśnie nastawienia. I tenże cesarz miał syna, którego, no, który zachorował. I wtedy cesarzowi powiedziano, że ta choroba to jest właśnie efekt tego, że on tego biskupa prześladuje. No i stało się tak, że cesarz prosił, zwrócił się wtedy z prośbą do biskupa o modlitwę za tego tutaj syna. No i jak się okazało, tenże syn odzyskał zdrowie, no co potem się skończyły też i kłopoty biskupa właśnie chociażby z tym cesarza. A więc to były tego typu przykłady, to można tam przytaczać. Więc to było takie podejście Kościoła i traktowanie chorych.
Ksiądz profesor jeszcze taki fragment przytacza ze świętego Augustyna o matce chłopca, która kładzie na oczy na Święty
Sakrament. No właśnie, to były takie praktyki, które dziś by były troszkę szokujące. No, chory miał kłopoty z wzrokiem tam podobno, powieki się mu jakoś nie otwierały i próbowano go tam leczyć, właśnie chirurgicznie chciano leczyć, a ona wtedy odmówiła tej pomocy, natomiast położyła Eucharystię, wtedy Eucharystię można było przechowywać w domu, a więc chleb konsekrowany, położyła na oczy tego dziecka i on odzyskał wzrok. I święty Augustyn nie traktuje tego ani jako jakieś rzecz nadzwyczajną, tylko normalną. No, po prostu Pan Bóg przychodzi z pomocą.
Ale oczywiście to jest też wyraz wiary, bo myślę, że to jest bardzo ważne. My w tych omawianiu tekstów biblijnych, szczególnie z księdzem Robertem, podkreślaliśmy, że właśnie bardzo ważna jest wiara, którą dzisiaj jest czasami różnie. Przerwa muzyczna, my za chwileczkę do naszego rozważania wrócimy. I jesteśmy już po muzycznej przerwie. Ksiądz profesor w drugiej części dotyka tego słynnego tekstu świętego Jakuba, który dzisiaj jest podstawą do mówienia o sakramencie na maszynach chorych i wskazuje na bardzo ciekawą rzecz, że na początku chrześcijaństwa w tych pierwszych wiekach nie traktowano tego w ten sposób właśnie.
Znaczy, to jest jedna pierwsza rzecz, jest taka, że ten tekst jest bardzo rzadko komentowany w starożytności. To jest taka już rzecz charakterystyczna. Pierwszy jakiś taki komentarz, i to jest właśnie coś, co jest dla nas trochę nietypowe, to jest spotykamy u Orygenesa. Mianowicie, on tam przedstawia w jednej z homilii do Księgi Kapłańskiej sposoby odpuszczania grzechów. I on ich tam wymienia 7. To już kiedyś tam o tym mówiłem w poprzednich. I jednym z nich powiada tak, to jest taki dodaje, że jeżeli do tego właśnie chorego, czyli kogoś, kto pozostaje w stanie grzechu, niech wezwie kapłanów kościoła, aby w imieniu Pana włożyli na niego ręce namaszczone olejem. Modlitwa pełna wiary ocali chorego, a jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.
To jest różnica między współczesnym tekstem, który czytamy...
To nie jest całkiem tutaj przytoczony, to jest troszkę sparafrazowany, ale właśnie jest różnica, bo Orygenes mówi o włożeniu namaszczonych rąk, co niekoniecznie musi znaczyć namaszczenie chorego, tylko namaszczenie w rąk kapłańskich, które były namaszczone przez święcenia. No i właśnie przywrócenie zdrowia w sensie, że odpuszczenie grzechów. Chory z tej choroby się podniesie. Natomiast nie ma tam nic, jakoś nie wydaje się, żeby była to coś mowa o chorobie tej fizycznej. Ale z kolei właśnie już przynajmniej od IV wieku spotykamy się z pewną praktyką, która niekoniecznie powołuje się, bo nie mamy tam powołań na świętego Jakuba, że święcono gdzieś olej w kościołach i taki poświęcony olej używano potem do namaszczenia chorych. To nie była działalność żadna duszpasterzy, że tylko po prostu ludzie przynosili olej do kościoła, następowało poświęcenie i ten olej potem, podobnie też i wodę też tak podobnie święcono, którą potem właśnie namaszczano chory jak w razie jakiejś trudności. Taki mamy ciekawy tekst błogosławieństwa, to jest z IV wieku, w konstytucjach apostolskich. Jest taki tutaj, ja troszkę przeczytam, poświęcenie tego oleju dokonuje biskup i to jest lekarstwo na wszelkiego demona, na wygnanie wszelkiego ducha nieczystego, na odpędzenie wszelkiej gorączki i zimna i wszelkiej słabości i na odpuszczenie grzechów. Taki właśnie olej błogosławił albo prezbiter w obecności biskupa, albo sam biskup. A więc to była jakaś tutaj olej, który potem właśnie, tu jest też bardziej na te choroby duchowe nawet stosowany, ale to już znaczy, że jest praktyka, którą tutaj się stosuje. I to jest już znana, to nie jest coś wprowadzone, to jest znana. Ale to ludzie sami w domach przechowywali i to stosowali.
A w takim razie, kiedy znajdziemy jakąś konkretną wzmiankę o świadectwie, o traktowaniu namaszczenia chorych specjalnym olejem? Bo ksiądz profesor wspomina właśnie...
Więc mamy z początku V wieku, bo jest tam gdzieś około 416 roku, to wtedy ten papież zmarł, Innocenty, pisze do jednego z biskupów list. Ja tutaj znowu fragment przeczytam. Ponieważ o tym, jak o innych rzeczach chciała się wasza miłość poradzić, wspomniał syn mój, diakon Celestyn, w liście swoim, że wasza miłość przytoczyła to, co znajdujemy w liście świętego Jakuba. I tu jest, następuje ten tekst świętego Jakuba. I teraz biskup tak komentuje. Papież, nie ma wątpliwości, że trzeba to przyjąć i rozumieć o chorujących wiernych, którzy mogą być namaszczeni olejem świętym namaszczenia, przygotowanym przez biskupa. Nie tylko kapłanom, lecz i wszystkim chrześcijanom wolno go używać do namaszczenia w potrzebie własnej lub swoich bliskich. Zbytecznie zresztą, jak sądzimy, dodano, że popępiwa się o władzy biskupa w tym, co niewątpliwie wolno kapłanom. Dlatego powiedziano o kapłanach, ponieważ biskupom przeszkadzają inne zajęcia i nie mogą oni udawać do wszystkich chorych. Zresztą, jeśli biskup ma możliwość albo sądzi, że ktoś zasługuje na to, by go sam odwiedził, wówczas może bez wahania i błogosławić i udzielić namaszczenia olejem świętym, ponieważ jest on tym, który poświęca olej namaszczenia. A więc mamy już świadectwo. Biskup święci specjalny olej i tym olejem udaje się do chorych. Jeżeli biskup nie może, to może zrobić kapłan, a więc to już jest posługa kapłańska. tu nie ma zapisanej jakiejś tutaj specjalnie jeszcze modlitwy, ani jakiegoś obrzędu, ale to już jest wyraźny ślad, że traktuje się to jako specjalny rytm. A więc to jest ten pierwszy moment, który uchodzi za to, że już istnieje ten sakrament. Bo tu jeszcze też jest ważne, że tutaj biskup Innocenty nie pisze wcale, że coś wprowadza. Tylko to pisze jako o czymś naturalnym, a więc to musiało już wcześniej być. Tylko o tym po prostu teksty nie mówią. Natomiast taki szerszy już naprawdę opis stosowania tego sakramentu, to mamy już na początku VI wieku, to jest u biskupa Cezarego z Arles. On tam, to jest biskup, który bardzo walczył z tymi praktykami pogańskimi. I właśnie chorym tutaj zwłaszcza wypomina, albo opiekunom chorych, że uciekają się do różnego rodzaju praktyk pogańskich, podczas gdy chorego, jak on to mówi, należałoby przynieść do kościoła i tam, bo nad nimi niech się, więc kto w chorobie spieszy do kościoła, zasługuje na otrzymanie zdrowia i odpuszczenie grzechów. I tam właśnie niech przyjmie ciało i krew Chrystusa, niech prosi z pokorą o ufność i o olej pobłogosławiony przez prezbiterów i niech namaści nim swoje ciało. A więc to już jest to połączenie nawet z komunią świętą, no bo to jest właśnie już w kościele. I to już jest praktyka, którą zresztą potem znamy z żywotów tego świętego Cezarego, a więc to już była praktyka szeroko stosowana. Ten biskup, zwłaszcza wiemy, że w chorobach właśnie takich, no troszkę psychicznych, umysłowych, był wzywany jako ten, który niesie pomoc i on udawał się do tych chorych, namaszczał i oni odzyskiwali rzeczywiście zdrowie, pełne jakieś tam tutaj no, sprawność duchową. A więc to możemy z tego tutaj wnioskować, że ta praktyka była już rozpowszechniona i była jakoś stosowana jak w normalnej praktyce duszpasterskiej. Co więcej, to jeszcze dodam, bo to już nie jest tylko praktyka kościoła w Galii, bo to już jest, Cezary to jest właśnie z Galii, no tam szerzej znamy, ale znamy to już też z innych źródeł. Na wschodzie na przykład tam jest taka ciekawa historia o jednego z mnichów, który właśnie, do którego się tego, z jeden z mnichów, kapłan prosi do tego mnicha o tam jakąś poradę i pomoc w życiu i tam właśnie też i radę co jakiejś tam słabości, a on mu odpowiada, to ty powinieneś mnie leczyć, ty bowiem jesteś kapłanem, lekarzem Bożym, lekarzem duchowym, który został wezwany, aby namaszczać olejem tych, którzy się źle mają i leczyć ich z chorób ciała wraz z namaszczeniem udzielając odpuszczenia grzechów. A więc to już jest cały tutaj sakrament, działanie sakramentalne i to jest coś, co właśnie kapłani sprawują.
Jako obowiązek nawet, prawda?
Tak.
Obowiązek leczenia wobec chorych. Księże profesorze, bardzo dziękujemy za wizytę w naszym studio. Już dzisiaj życzymy błogosławionej Paschy, świąt wielkanocnych, Zmartwychwstania. Natomiast jakie pytanie zadamy naszym radiosłuchaczom?
A więc może to kiedyś będzie troszkę bardziej szczegółowe. Który papież i kiedy pisał o namaszczeniu chorych jako o sakramencie? To tylko wystarczy wymienić imię papieża i no, oczywiście nie dokładnie lata, tylko okres, w którym tutaj...
Chociaż ksiądz profesor dokładnie podał nawet nam datę, kiedy zmarł ten papież, ale myślę, że wystarczy właśnie początek tegoż okresu. Bardzo dziękujemy, szczęść Boże, dobrego dnia.
Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Radiowo-internetowe studium biblijne.